Drodzy nauczyciele, ja przede wszystkim życzę nam, wam, sobie, nam wszystkim, przede wszystkim życzę, no, przepraszam, to się wytnie, tak?
Słuchacie Edugadek.
Dzień dobry.
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób
zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z wami pomysłami na prowadzenie lekcji,
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
No ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniowi postawię siódemkę, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psychologa przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekarstwa
i polityki. Bez względu na to, czy słuchacie Edugadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie, chcemy aby te
pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł
dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Edukatki.
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Edukatki, polski podcast edukacyjny.
Ja nie wiem, jak zacząć.
Zacznij tak, tadam, 2020 ta-dam, czy 2020, ta-dam. Tak, rok. Czy 2000, czy 2020?
Dzisiaj napisałem list do rodziców i zatytułowałem go 2020, żeby właśnie nie wpadać w tę pułapkę.
Okej, okay. Witamy w roku 2020.
Witamy w roku 2020, witają was Jacek Staniszewski z Warszawy.
I Marcin Zaród z Tarnowa.
Witają was nowi youtuberzy.
A, no tak, jesteśmy youtuberami, a nawet jak napisał Dawid Łasiński, youtcasterami, o, tak się to nazywa.
A to youth to chyba od młodzieży.
No nie, to jest takie nie youth, tylko youtcaster, od youtubocaster. Ale w każdym razie o co chodzi, mamy swój kanał na YouTubie, kanał istnieje od jakiegoś czasu, ale w tym momencie od 2020 roku, cholera, powiedziałem to w końcu, ciekawe czy dobrze, od 2020, na tym kanale znajduje się też 51 odcinków archiwalnych Edugadek, więc można sięgnąć do dowolnego z nich i odsłuchać bez konieczności chodzenia po aplikacjach podcastowych. Są tam opisy też, więc zachęcam do tego, żeby korzystać.
A my dzisiaj zapraszamy na taki, ja nawet trochę się już cieszę, że już jesteśmy w takich zwyczajnych odcinkach, po tym czasie pełnym barszczów, uszków i smackdownów, zaczynamy od takich zwyczajnych, tradycyjnych rozmów z nauczycielami.
Tak, a jednocześnie martwiła mnie zawsze taka myśl, zanim jeszcze przejdziemy do tej rozmowy z dzisiejszym naszym nauczycielem,
chcesz a konkretnie się
nauczycielką. Tak, wiesz co, bo ja zawsze chciałem, żeby odcinki Edugadek były ponadczasowe.
To tak ładnie. Ojej, trochę mnie zatkało, nie? No. I?
No, ale wiesz, ponadczasowe to znaczy nieosadzone w czasie, żeby można było właśnie dowolnego odcinka odsłuchać w dowolnym momencie i żeby on był na czasie. Natomiast z drugiej strony, tak zastanowiłem się nad tym, że może my w tych naszych intrach i outrach powinniśmy nieco wspomnieć jednak o tym, co się wokół nas dzieje, dlatego że to będzie taka kapsuła czasu, jak mówi Asia Okuniewska, kiedy kiedyś ktoś odsłucha tych podcastów, to będzie wiedział, że na przykład w 2000 roku 20, a na przykład problemy edukacji polskiej są takie i takie, albo właśnie mamy sytuację, w której patostreamer Lord Crushfield, nie wiem, czy słyszałeś o takim gościu?
Tak.
W ogóle o patostreamerach?
Tak.
Ciekawe, czy nasi słuchacze słuchali, słyszeli.
Mam nadzieję, ja nawet teraz oglądałem patostreamerów.
Tak, z namiętnością oglądamy patostymerów, tak? Nie, ale jeżeli jesteście nauczycielami i nie słyszeliście takich imion, czy nazwisk, czy ników jak Lord Crushfield albo Seksmasterka, to warto zerknąć, co to jest, tak profilaktycznie, żeby zobaczyć, co oglądają nasi uczniowie, żeby spojrzeć na to, jakie treści do nich trafiają. No i tak, żeby właśnie uświadomić sobie, w jakim czasie żyjemy, to właśnie dowiedziałem się, że samorząd województwa podlaskiego bodajże zatrudnił Lorda Crushfield'a do promowania swojego województwa. Nie wiem, czy słyszałeś.
Nie.
No właśnie, więc mamy 50 tysięcy przeznaczone na to, żeby zapłacić Lordowi Crushfield'owi, żeby reklamował województwo. Tak. Tak, no właśnie, zatkało. No, więc mamy taką kapsułę czasu. Ta kapsuła czasu z nami zostanie, jak za 30 lat w 2050 roku ktoś posłucha Edugadek, to będzie wiedział, co się działo z patostreamerami w dzisiejszym naszym świecie. A dzisiaj rozmawiamy zupełnie z kim innym, bo rozmawiamy z Marzenką Kendrą. Marzena Kendra jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, w tym momencie dyrektorką publicznej szkoły podstawowej Cogito w Poznaniu. To ważne, że to jest szkoła publiczna, słuchajcie, szkoła frenetowska. Jest laureatką tytułu Nauczyciel Roku 2012, jest autorką książki Jak latać bez skrzydeł? Sprawdzone pomysły na udane zajęcia edukacyjne. W 2017 roku wystąpiła na konferencji Inspiracje w Warszawie, gdzie mówiła o... co z tym frenetem w polskich szkołach. I też o właśnie frenecie będziemy z nią między innymi rozmawiali.
Oprócz tego, że wystąpiła w Inspiracjach, to jeszcze w roku 2020 była pierwszym gościem podcastu edukacyjnego Edugadki, na który zapraszamy właśnie teraz. Posłuchajmy, to jest około 20 paru minut rozmowy. Ja, Marcin, no i przede wszystkim Marzena Kendra w roli głównej, a my w rolach jak zwykle drugoplanowych, ale również bardzo ważnych. Zaczynamy.
Dobra, ale Marzenko, gdybyś mogła nam się tak przedstawić w ten sposób, żeby nasi słuchacze, którzy nigdy nie słyszeli o tobie, potrafili sobie mentalnie stworzyć w głowie taki obraz osoby, która będzie ich, będzie im towarzyszyła przez najbliższe pół godziny.
Przede wszystkim to nigdy nie planowałam, żeby być nauczycielką, od tego chyba powinnam zacząć, bo tak naprawdę myślałam, że będę może archiwistą, chciałam być historykiem, archiwistą, no ale życie potoczyło się inaczej i tak naprawdę zostałam tą nauczycielką tylko dlatego, że w tamtych czasach, kiedy właśnie próbowałam dostać się na studia, to nie dostałam się od razu, no a moi rodzice uważali, że jednak nie może być coś takiego w naszej rodzinie, żebym ja jako młoda dziewczyna poszła do pracy, uczyła się i potem zdawała na studia. Więc postanowili, że może na przeczekanie powinnam skończyć studium nauczycielskie. No więc poszłam do tego studium nauczycielskiego. To było dwuletnie wtedy studium przygotowujące do pracy w klasach młodszych. No i jak już zaczęłam to studium, to stwierdziłam, że już chyba skończę to studium, no bo jednak odkryłam w sobie może gdzieś tam odrobinę powołania i dosyć przykładałam się do tego, żeby idąc na praktyki do szkoły, żeby faktycznie te moje spotkania z tymi dzieciakami były dla nich ciekawe i pasjonujące. I po skończeniu studium nauczycielskiego skończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Opolskim, właśnie nauczanie początkowe. No i potem rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej, otrzymałam klasę drugą, która wydawało mi się, że jako nauczyciel nauczony pewnych metod pracy, gdzie w tych czasach, kiedy ja zaczynałam tą pracę dawno temu, no jednak obowiązywała jakaś taka i Kinderstuba i wymagania. Nauczyciel inaczej stawiał dzieciom niż obecnie, ale wtedy zauważyłam, że to wcale tak nie jest i to tak wcale nie funkcjonuje, że to czego żeśmy się nauczyli na uniwersytecie, że to faktycznie tak będzie działało, bo okazało się, że ci moi uczniowie w ogóle nie rozumieli to, co ja chcę, I wtedy zupełnie przez przypadek trafiłam na książkę Haliny Semenowicz, Nowoczesna Szkoła Francuska, Technik Preneta. I czytając tą książkę, odkryłam tak naprawdę klucz do tego, co zrobić, jak zmienić się jako nauczyciel, aby uczniowie chcieli się uczyć i żeby ci uczniowie, i żeby dla tych uczniów faktycznie była to radość z tego, że mogą się uczyć inaczej. Stąd też właśnie moja przygoda, która trwa tak naprawdę do dzisiaj z pedagogiką frenetowską.
A jak z nauczyciela zamieniłaś się w dyrektorkę?
Po 20 latach mojej pracy przyszli do mnie nauczyciele z takiej małej szkoły w Muszczance, zachęcając mnie do tego, abym stanęła do konkursu na dyrektora tej szkoły. No i faktycznie przystąpiłam do tego konkursu, wygrałam ten konkurs, no i zostałam dyrektorem małej wiejskiej szkoły. Ja tą szkołę obejmowałam, to ta szkoła liczyła...
A czy to już była szkoła frenetowska wtedy?
To była szkoła, my żeśmy tej szkoły nie nazywali, że to jest szkoła frenetowska. Bardziej żeśmy wdrażali filozofię pedagogiczną Celestyna Frena, czyli jego podejście do dziecka, jego podejście, to, o którym zawsze mówił, że dziecko jest najważniejsze, jest w centrum.
Ale powiedz, czy to były takie podwaliny pod kogito?
To były takie, tak, to bardzo dobrze to powiedziałeś. To były takie podwaliny pod kogito.
I powiedz jeszcze, co to kogito jest, bo nasi słuchacze nie wiedzą, więc...
To jest to szkoła w Poznaniu, szkoła publiczna. Organem prowadzącym jest ogólnopolski operator oświaty, a nie jednostka samorządu terytorialnego. No i kogito jest, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, jest właśnie szkołą frenetowską.
I ty jesteś panią dyrektor.
Ja jestem panią dyrektor.
Bo powiedziałaś coś takiego w pewnym momencie, że kiedy zaczynałaś pracę, to zanim ta książeczka wpadła ci do ręki o tej szkole francuskiej, to mówiłaś o tym, że... To, czego się nauczyłaś w szkole, na uniwersytecie, czy tej szkole nauczycielskiej, nie do końca jakby pozwoliło ci na to, żeby zrozumieć, czego te dzieciaki nie rozumieją i nie mogłaś do nich dotrzeć. Czy możesz coś powiedzieć więcej o tym momencie, ponieważ uważam, że to jest bardzo, jak patrzę sobie na nauczycieli młodych, starszych, ale takich, którzy no nie do końca czerpią radość z tego, co robią, to wydaje mi się, że mają właśnie ten problem, że nie potrafią zrozumieć, czego młodzi ludzie nie rozumieją i dlaczego oni są niezrozumiali. Więc zastanawiam się, jak to było.
Wydawało mi się, że taki młody nauczyciel, który przychodzi do pracy, no, ma głowę pełną pomysłów, właśnie powkładano mu tam do głowy różne rozwiązania i ja uznałam, że skoro ja dostałam klasę drugą po koleżance, która poszła na urlop wychowawczy, to pierwszą rzeczą, bo tak nas przynajmniej uczono, to trzeba zrobić diagnozę tej klasy, tak? Czyli sprawdzić ich wiedzę z matematyki, wiedzę, umiejętności z matematyki, z gramatyki, z ortografii. No więc zaczęłam robić testy z tej matematyki, zaczęłam robić dyktanda, zaczęłam sprawdzać tą wiedzę gramatyczną, tak? I w pewnym momencie sobie pomyślałam, Boże, ale przecież to jest straszne, bo przecież te dzieci są na początku klasy drugiej, ja ich weryfikuję jakimś tam testem, ale przecież czy ten test, zaczęłam sobie zadawać pytania, czy ten test faktycznie odpowiada z jednej strony im potrzebom, zainteresowaniom, co mi to da, że ja ich przetestuję, wtedy jeszcze z polskiej szkoły stawiało się niestety oceny cyfrowe. I jak chciałam, jak mi wyszło gdzieś tam, że powinnam postawić ileś tam dwójek, bo to wtedy jeszcze były dwójki, a niewielką ilość piątek, no to ja tak naprawdę zaczęłam się wtedy bardzo mocno nad tym zastanawiać.
A wejdę ci w słowo, no i właśnie jak ta pedagogika frenetowska odpowiedziała na te twoje pytania?
No właśnie, ja w tej książce frenetowskiej, tej książce Semenowicz, wyczytałam na przykład o swobodnym tekście, no bo jest to technika, jest to jedna z technik pracy frenetowskiej, której celem jest kształcenie językowe. Jak sobie przeczytałam o tej technice pracy i stwierdziłam, że jeżeli dzieci będą mogły pisać swobodny tekst, a ja będę i będziemy wspólnie razem ten swobodny, mówię oczywiście w wielkim skrócie, wspólnie razem ten swobodny tekst poprawiać, będziemy szukać odpowiednich wyrazów w poprawnej pisowni, w słowniku ortograficznym, będziemy pracować nad składnią, nad stylistyką tych zdań, które dzieci utworzyły, to one w ten sposób się szybciej i lepiej nauczą, niż jeżeli będę uczyła ich pisać opowiadania na przykładzie, nie wiem, opowiadania, które będzie na przykład wypracowaniem tylko i wyłącznie dla przeczytania, do przeczytania przez nauczyciela i poprawienia błędów przez nauczyciela.
Mamy wolny, swobodny tekst, jakieś te hasło związane z pedagogią frenetowską?
Może powiem jeszcze tak. Podstawą to jest filozofia. To jest myślenie o dziecku, o jego potrzebach, o jego zainteresowaniach, o tym, że to dziecko, no zresztą taka jest ta pedagogika pajdocentryczna, ale też w tym rozumieniu, że dziecko również służy wspólnocie, w której przybywa, ale też i ta wspólnota służy dziecku. To jest jakby taki filar pedagogiki frenetowskiej, ten wszechstronny rozwój osobowości dziecka właśnie w obrębie tej wspólnoty. Natomiast techniki pracy frenetowskiej, jak swobodny tekst, kompleks zainteresowań, czy też inne, mają służyć jakby temu, żeby jak najgłębiej i najlepiej można było tą filozofię wdrażać, realizować.
Mnie interesuje, jako takiego słuchacza, który też para się tym, że tworzy jakąś edukacyjną rzeczywistość, zastanawiam się zawsze nad tymi wszystkimi, jak to powiedzieć, nazwami filozofii uczenia, Montessori, Freinet i tak dalej, Waldorf, te wszystkie inne rzeczy. Zastanawiam się i jestem bardzo ciekawy twojego zdania, jak sądzisz, na ile my tak naprawdę potrzebujemy tego, żeby stworzyć szkołę, która będzie się kierowała jakąś konkretną filozofią, a na ile nie wystarczyłoby po prostu tak zdroworozsądkowo sobie poczytać kilka mądrych książek, tak jak ty to zaczęłaś, i niezależnie od tego, czy nazwiemy to szkołą Montessori, Freinet, czy jakąś inną, po prostu uczyć dobrze, tak zgodnie z tymi zasadami, które nam się tam po prostu spodobają. Mówiąc krótko, czemu musimy tak sobie przykładać te wszystkie nazwy do tych naszych szkół?
Ale ja się z tobą zgadzam, ja też tak uważam. Ja uważam, że to nieważne, czy to będzie Montessori, czy to będzie Freinet. Ja uważam, że my jako nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby robić dobrą szkołę, tak? Akurat w moim przypadku, to już są lata, tak? To już jest ponad 30 lat mojej pracy zawodowej z Freinetem, więc dla mnie on jest gdzieś tam szczególnie bliski. Ale ja zawsze mówię i powtarzam, ja myślę, że warto mieć pomysł na szkołę w takim znaczeniu, żebyśmy wiedzieli, jakiej chcemy szkoły dla naszych uczniów, którzy do niej przychodzą, tak? Ale to nie ma znaczenia, jaka to będzie filozofia. Ja myślę, że to najważniejszy jest człowiek, który w tej szkole jest, i tak naprawdę każdy z nas, każdy nauczyciel, który do szkoły przychodzi, tworzy system, tak? Taka czy inna filozofia, nie ma to znaczenia.
A wyobraźmy sobie, że słucha nas teraz na przykład nauczyciel języka polskiego albo geografii, który uczy w szkole ponadpodstawowej i chciałby coś z tego Freineta skorzystać. To co ma zrobić?
Ja zawsze mówię, bo mnie też często nauczyciele o to pytają. I tak też żeśmy zaczynali w Moszczance. To wcale nie chodzi o techniki pracy frenetowskiej. Można nie stosować ich wcale. To jest tylko dodatek do tego, żeby realizować tą filozofię.
A wyobraźmy sobie, że słucha nas teraz na przykład nauczyciel języka polskiego albo geografii, który uczy w szkole ponadpodstawowej i chciałby coś z tego Freineta skorzystać. To co ma zrobić?
Najważniejsze jest podejście do dziecka. Mhm. Czyli właśnie ta podmiotowość. Dziecko w centrum uwagi, ale w takim znaczeniu, żeby ono mogło działać we wspólnocie, żeby ta wspólnota działała na jego rzecz, żeby dziecko miało poczucie sprawstwa, żeby dziecko uczyło się współpracy, żeby dziecko brało odpowiedzialność za swoją pracę. Ja myślę, czy to jest przedszkole, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest szkoła ponadpodstawowa, to naprawdę już nie ma znaczenia. Ważne, żeby gdzieś ten fundament był dobry, tak? Ten fundament, ja zawsze mówię tak, dla mnie najważniejsze jest, żeby dziecko było szczęśliwe. Jak dziecko przychodzi do szkoły i jest szczęśliwe w tej szkole i czuje się w niej dobrze, i czuje się w niej wolny, i ma autonomię, to jest chyba najważniejsze.
Co robisz w sytuacjach, w których szukasz nowych nauczycieli i wiadomo, że taki, a nie inny sposób edukacji, zresztą opowiedziałaś to również na swoim przykładzie, no trochę wymaga tego, żebyśmy no niestety porzucili pewne przyzwyczajenia, które po pierwsze mamy ze swojej edukacji, bo często uczymy tak, jak byliśmy uczeni, a z drugiej strony no trochę nas czasami uczą nie tego, co powinni tam w tych szkołach. I teraz na jaki masz klucz do tego, żeby na takiej rozmowie kwalifikacyjnej nowego nauczyciela znaleźć tę osobę, która będzie się nadawała do twojej szkoły?
Wiesz co, dla mnie zawsze jest bardzo ważne to, czy nauczyciel ma jakieś zainteresowania i pasje pozaszkolne. Jeżeli nauczyciel ma zainteresowania, ma pasję, to już jest dla mnie światło, no, że warto się pochylić bliżej, przyjrzeć temu człowiekowi podczas tej rozmowy. No i wtedy też wypytuję o różne rzeczy, o podejście. Dla mnie bardzo ważne jest to, co mówisz, żeby ten nauczyciel też nie był skażony gdzieś tam takim tradycyjnym, transmisyjnym podejściem do edukacji. Ja go pytam też o jego preferencje, w jaki sposób on siebie sobie wyobraża jako nauczyciela, co by chciał zrobić, co by chciał zmienić. A sam wierzę, że to w takiej rozmowie to się czuje i to widać.
A jeszcze chciałem zapytać o twój tytuł Nauczyciela Roku, bo dużo ludzi się zastanawia, jak to zrobić i tak dalej. Jak to u ciebie? Kiedy to było? Na jakim etapie twojej kariery? Czy to za to, że już jako dyrektorka, czy jeszcze jako nauczyciel? Opowiedz o tym.
Jak wiesz, Marcin, ja dostałam rok przed tobą tytuł Nauczyciela Roku, czyli w roku 2012. Tak. Ten tytuł dostałam, kiedy jeszcze pracowałam w szkole w Moszczance. Ja nie wiem, za co ja go dostałam.
To mi się najbardziej podoba.
Ja nie wiem, za co ja go dostałam. Ktoś mnie tam kiedyś nazwał panią od wymyślania, ale to już po otrzymaniu tego tytułu ukazał się taki artykuł w Polityce, pani od wymyślania. Ja myślę, że chyba za to, że właśnie między innymi, że z małej wiejskiej szkoły udało mi się stworzyć taką szkołę rozpoznawalną, taką szkołę, takie miejsce, w której dzieci chętnie chcą się uczyć.
No bardzo dziękujemy, to było tak
mam. A jeszcze tylko, czy ja mogę zapytać o ten projekt Szkoła Ćwiczeń? Gdybyś mogła króciuteńko o tej szkole ćwiczeń powiedzieć, na czym to polegało i jakie są efekty i czy doszliście do jakichś ciekawych wniosków i gdzie można znaleźć te efekty i czy można ewentualnie z nich skorzystać?
Tak, jesteśmy obecnie na etapie w dalszym ciągu realizacji tego projektu Szkoła Ćwiczeń.
Na czym polega?
Projekt rozpoczęliśmy w styczniu 2019 roku. Został on zbudowany w oparciu o model Szkoły Ćwiczeń. Najpierw żeśmy szkolili się wewnątrz, czyli nauczyciele szkoły ćwiczeń przeszli przez szereg różnych szkoleń. Potem żeśmy robili filmy, nagrywaliśmy filmy. Te filmy opatrzone są komentarzami metodycznymi.
Filmy z lekcji, tak?
Filmy z lekcji. Te filmy pokazują różne aspekty zajęć. Powstały w czterech obszarach. Przyroda, matematyka, język obcy i informatyka. W sumie jest ich 32, więc sporo. Nie są to długie filmy, więc nie są nudne. Myślę, że dobrze się je ogląda.
Podamy ten adres w opisie odcinka.
Różne też do tego powstały materiały, z których nauczyciele, metodyczne, z których nauczyciele mogą korzystać. Obecnie prowadzimy lekcje pokazowe otwarte dla nauczycieli. Prowadziliśmy też warsztaty. Teraz jesteśmy na drugim etapie, czyli prowadzimy superwizję, porady psychologów, pedagogów indywidualnych dla nauczycieli uczestniczących z pozostałych szkół w ramach naszej szkoły ćwiczeń. Także projekt cały czas jest w trakcie realizacji.
I tym optymistycznym akcentem chciałbym skończyć, ale nie, do mnie będzie należało ostatnie słowo. Jesteś naszym pierwszym gościem takim regularnym w 2020 roku, więc to tobie przypada w udziale złożenie naszym słuchaczom życzeń takich nauczycielsko-belfersko-dyrektorskich. Króciutko, czego mamy sobie życzyć na 2020?
Drodzy nauczyciele, przede wszystkim życzę, żeby ten rok dla was i dla nas był rokiem spokoju, stabilizacji, żeby nam się dobrze uczyło, w dobrych warunkach, ale przede wszystkim, żeby to był też czas szczęśliwy dla naszych uczniów.
Dziękujemy bardzo. Marzymy o spokoju i stabilizacji, twórczego spokoju i twórczej stabilizacji, jeżeli mogę sobie tak pozwolić na takie dodanie.
O tak.
Pogadaliśmy sobie.
Dziękuję bardzo.
Dzięki serdecznie. No tak szybko ten czas minął. No.
Ach, rozmarzyłem się, prawda? To tak, no, tak ma być. To tak jak z dobrą lekcją. O, już dzwonek? Dobra, no to tak, posłuchaliśmy nieco o Frenecie, potem w ogóle o edukacji alternatywnej i ja muszę powiedzieć, że mam kilka fajnych przemyśleń, które mi się zrodziły w momencie, kiedy rozmawialiśmy. No to jedziemy. Czyli pierwsza rzecz, kiedy Marzenka mówiła o swobodnym tekście, to przyszło mi do głowy, że to jest taki pierwowzór godziny geniuszu, bo to dziecko wybiera, o czym pisze. Za czasów Freneta no nie mogło to dziecko filmów kręcić czy robić projektów technologicznych. Natomiast w tym momencie, gdybyśmy wzięli pod uwagę założenia tego, o co chodzi, czyli danie tej mocy sprawczej, danie wyboru dziecku, no to te podwaliny, które stoją u podstaw swobodnego tekstu, to dokładnie na tym samym zasadza się, że tak powiem, godzina geniuszu. I w ogóle pod metodę projektową, jak się tak zastanowić nad tym, co tam się dzieje, gdzie jest prezentowanie tego efektu, prawda, przed całą klasą, jakiś feedback te dzieci dostają, więc ten Freden to miał łeb generalnie. Mhm. Druga kwestia, którą poruszyła Marzena, to jest to, kiedy ona mówiła o tym, że trafiła na tych nauczycieli zrzeszonych w ruchu frenetowskim i że wtedy otrzymała wsparcie. I ja sobie od razu pomyślałem, bo to prawie było 30 lat temu, że my w tym momencie też mamy szansę trafienia na nauczycieli, którzy mają podobne pytania do naszych i mogą nam pomóc, między innymi dzięki właśnie mediom społecznościowym, czy Facebookowi, grupom facebookowym. Jest ich coraz więcej. Te grupy nam na przykład w odcinku Smackdown też pomagały, bo i Superbelfrzy, i digitalni, i kreatywni nauczyciele z pasją, i grupa Ja Nauczyciel bodajże, więc jeszcze grupa ludzi, którzy tam szkolą się, żeby być edukatorami Microsoftu. Więc po tych 30 latach jest o wiele większe możliwości znalezienia właśnie ludzi, którzy dadzą nam wsparcie poza naszą szkołą i to faktycznie powoduje, że czujemy, dostajemy tego wiatru w żagle i pomaga się nam wtedy, kiedy tej pomocy potrzebujemy. Więc to, co Marzenka przeżyła 30 lat temu, my mamy o wiele łatwiejszy dostęp do tych możliwości.
Też potrzebujemy cały czas przypominania tego, że nie jest wstydem prosić innych o pomoc i prosić innych o pomysły, bo ja cały czas mam ostatnio bardzo dużo takiego kontaktu z ludźmi bardzo kreatywnymi, którzy chcą być nauczycielami, ale z drugiej strony bardzo boją się poprosić o pomoc, bo myślą, że wszystko muszą wymyślać sami. I powiedzenie im tego, że no weź otwórz sieć, zapytaj się wprost, czy ktoś nie ma takiego, nie innego materiału, trochę im się kojarzy z ściąganiem, a nie z dzieleniem się. doświadczeniami, więc bardzo byłoby nam miło, gdybyście rozróżniali te dwie rzeczy. To nie jest nic złego, że będziemy czasami od siebie brać.
Tak, to co mówiłeś, to mi się skojarzyło z takim typowym facetem, który nie zapyta o drogę, tylko musi dojść do wyznaczonego miejsca sam i wtedy ma poczucie, że udało mu się.
Ale żeby tam sam jeszcze
drogę.
Ciągnie tą swoją biedną rodzinę.
A właśnie, dokładnie,
za sobą,
która już
spoconą,
kolejny raz w tym samym miejscu
się.
Są,
dokładnie.
Tak, nie zapyta się, więc wy pytajcie o drogę, w ogóle my pytajmy o drogę. Ja przed chwileczką zapytałem o drogę poradni internetowej, która powiedziała mi, że mówi się w roku 2020. Pytajmy o drogę. Kolejna rzecz. Marzenka wspomniała o takiej zasadzie, że dziecko w tej szkole frenetowskiej pracuje na rzecz wspólnoty i ta wspólnota też jest potrzebna dla dobra dziecka. I skojarzyło mi się takie angielskie powiedzenie "It takes a village to raise a child", czyli cała wioska jest potrzebna do tego, żeby wychować dziecko. Mhm. I ja się tak zastanawiam, że w dzisiejszych czasach coraz częściej to dziecko już nie ma tej wioski.
Masz rację.
I w tym momencie często to dziecko ląduje u siebie w pokoju ze smartfonem przed oczami i tą ciotką, wujkami są jego...
Rówieśnicy. Ale tacy rówieśnicy, znaczy tak, no mam nadzieję, że to są rówieśnicy, a nie ktoś się pod nich podszywa.
Właśnie, więc warto byłoby pewnie wrócić do tego, do uświadomienia sobie, że ta wspólnota jest potrzebna, żeby pomóc rodzicom w wychowaniu tego dziecka.
A teraz, bo tak zdyszałeś się trochę mówiąc te swoje przemyślenia, to ja ci trochę pomogę na złapanie oddechu i zaproszę wszystkich Państwa do naszej skrzynki z narzędziami. Smackdown już jest za nami i dostajemy bardzo pozytywne komentarze po tym o naszym drugim odcinku. Tam zmieściło się 25 kolejnych narzędzi. Teraz przez cały rok będziemy poznawali narzędzia co odcinek. Marcin mówi, że skrzynka będzie się zapełniała, bo on za to odpowiada, więc wierzę mu. Więc zapraszam na skrzynkę, pierwszą skrzynkę w roku 2020.
Cześć, nazywam się Iza Wypich, jestem nauczycielką historii plastyki w 1 LO w Rudzie Śląskiej. Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować dwie stronki, które bardzo lubię i które często pokazuję uczniom, mimo że one nie są stronkami dla humanistów, ale uważam, że są bardzo fajne i ciekawe edukacyjnie. Pierwsza z nich to 3 periodic table, czyli taki układ okresowy pierwiastków, ale interaktywny, gdzie możemy sobie podglądnąć, jak elektrony na przykład krążą wokół jądra konkretnego pierwiastka. Ma też wersję aplikacyjną, polecam. A druga stronka to The Scale of the Universe. Bardzo ją lubię, bo można sobie suwakiem tam przesuwając oglądać różne obiekty w wszechświecie, od tych najmniejszych po te największe. No i wtedy zobaczyć, jak wygląda skala, że tak powiem, miary człowieka wobec tego, co nas otacza. Jest to dla mnie bardzo ciekawe i bardzo lubię tam zaglądać.
Dziękujemy. To słuchaj, damy sobie odpocząć. Spotykamy się już za 2 tygodnie z naszym kolejnym gościem. No, cieszymy się, że tych... Ja tylko się pożegnam z taką moją refleksją po tym odcinku i po tym naszym rozmawianiu, że fajnie jest to, że nie zamykamy się w tych naszych alternatywach, tylko pokazywaliśmy, jak to Marzena pokazywała, że tę alternatywę można budować nawet na tym swoim najmniejszym, takim klasowym podwórku i wcale nie trzeba czekać, aż cała szkoła, chociaż byłoby świetnie, żeby cała szkoła się do nas przyłączyła.
Natomiast te osoby, które czują niedosyt dotyczący tego, jak powinna funkcjonować szkoła frenetowska, czy jak zostać nauczycielem frenetowskim, pod naszym odcinkiem w linkach udostępnimy Wam wywiad z Marzenką, który przeprowadziła Anna Sowińska. To jest wywiad na YouTubie i tak samo będzie ta prezentacja, co z tym frenetem w polskich szkołach, więc będzie można sobie dosłuchać prosto od Marzenki, mimo że nie zmieściło się to u nas w edukatkach.
No to teraz ja powiem cześć, a Ty powiesz papa. No to cześć.
No to papa.
Cześć Marcin.
Hej, hej.
To tobie tak pierdykło?
No niestety mi pierdykło, ale po tym zaczynajmy, więc okej.